Dzień dobry, Sławek Zając, podcast Jak się wybudować, nie zwariować. Dzisiaj trochę o klientach i trochę o tym, jak zwiększyć szansę na to, aby uzyskać od wykonawcy rzetelną wycenę. Zapraszam do słuchania. Jak pewnie zauważyliście, w styczniu na blogu niewiele się działo. Powody są dwa. Przede wszystkim musiałem zająć się moją główną działalnością, czyli biurem tłumaczeń. Musiałem zająć się zarządzaniem firmą. Przejąłem kilku klientów. No, po prostu firma potrzebowała pomocy, więc skupiłem się na tym. A drugi powód jest taki, że szykuję drugie wydanie mojej książki. I nie jest to takie zwykłe drugie wydanie, ponieważ objętość drugiego wydania będzie prawie dwa razy większa od pierwszego wydania. Jest mnóstwo nowych treści, dodatkowe rozdziały, więcej informacji, które pomogą Wam podejmować dobre decyzje przed budową domu. Na razie tylko tyle. Za kilka dni będzie na blogu więcej informacji na temat książki, więcej informacji o jej zawartości, dużo fajnych rzeczy. Poczekajcie jeszcze chwilę. A dzisiaj będzie trochę o wykonawcach i o klientach. Przez ostatnie tygodnie współpracowałem ściśle z wieloma klientami, dużo projektów prowadziłem i trochę sobie przypomniałem, jak to jest być właśnie wykonawcą. Trochę jest tak, że na wykonawców często się narzeka, że są niesolidni, nierzetelni, nieterminowi. Narzekamy na to, że wysyłamy prośbę o wycenę i nie dostajemy żadnej odpowiedzi. I właśnie chciałbym dzisiaj tak dla odmiany trochę pokazać, jak to może wyglądać z drugiej strony i jednocześnie chcę pokazać, jak zwiększyć swoje szanse na to, aby uzyskać od wykonawcy rzetelną wycenę. Zacznę od wycen. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś budować domu, to dowiesz się dość szybko, że uzyskać konkretną wycenę od wykonawcy jest trudno. Osoby, które szukają wykonawcy do na przykład stanu surowego, narzekają na to, że wysyłają po kilkanaście maili, dzwonią, przypominają się i czasami ktoś im wyśle jakąś wycenę, czasami słyszą w słuchawce, że o, dziękuję za przypomnienie, zaraz ją wysyłam i ta wycena do ciebie nie dochodzi. I jest problem tak naprawdę generalny. Nie wiem, z czego to wynika. Podejrzewam, że po części z tego, że wykonawcy są przepracowani i nie mają czasu na wycenę. Tak? Nie biorą nowych prac, bo i tak mają co robić. Ale jest też druga strona. Chodzi o to, że aby przygotować taką dobrą, rzetelną wycenę, jeżeli chodzi o jakąkolwiek usługę, trzeba do niej przysiąść. Jeżeli na przykład szukamy malarza i chcemy mieć wycenę na pomalowanie swojego domu, to taką wycenę dostaniesz raczej prosto. Wystarczy tylko konkretnie udzielić informacji, ile mamy metr kwadratowy do pomalowania, ewentualnie czy kolor, czy biały kolor i właściwie to wystarczy. No ale żeby uzyskać wycenę na budowę domu do stanu surowego, to już tych informacji trzeba udzielić dużo. Te informacje muszą być bardzo konkretne. Wykonawca musi przysiąść i naprawdę po kolei wszystko policzyć, co zabiera naprawdę mnóstwo czasu. A szczerze mówiąc, komu by się chciało spędzać na przykład nad wyceną kilka godzin, mając gdzieś tam jakby wiedzę, że klient taką wycenę otrzyma i pójdzie gdzieś, gdzie jest taniej. Tak więc z tej strony się nie dziwię. W sobotę w ogóle szukamy od paru tygodni firmy, która nam zrobi ogrodzenie do naszego domu, bo od lat mamy tylko boczne ogrodzenie, tylne, ale nie mamy na nic na przodzie. Jakoś nie chciałem na to pieniędzy nigdy wydawać. Sąsiadów mamy na tyle niewielu obok i naprzeciwko, wokół, że to ogrodzenie nie było jakoś nam potrzebne. Ale jednak po kilku latach postanowiliśmy coś z tym zrobić. Żona, bo ja nie miałem czasu, zaczęła szukać firm, gdzieś tam dzwoniła, wysyłała maile, dostawała jakieś informacje, głównie szczątkowe. Czyli na przykład żona wysyłała maila i zadawała jakieś tam 5 pytań, na co odpowiedź była jednozdaniowa typu koszt to 30 tysięcy. Nawet nie wiadomo, czy netto, czy brutto. W tych odpowiedziach nie było napisane, co jest w tej ofercie. I to jest przykre. Znaczy, wydaje mi się, że jak już ktoś naprawdę nie ma czasu na robienie wycen, to niech w ogóle jej nie robi, a nie udziela jakichś takich środkowych informacji, no ale to pomijam. Dążę do tego, że znaleźliśmy jedną firmę, która zresztą robiła dla nas ogrodzenie siatką, której właściciel naprawdę nam poświęcił dużo czasu. No i ile to jest dużo czasu? Wydawałoby się, że wycena ogrodzenia nie powinna być niczym trudnym. Klient powinien wiedzieć mniej więcej, czego oczekuje. Są jakieś systemy, pewnie wbija ktoś to w kalkulator, wyskakuje oferta i wysyła taką ofertę klientowi. Wydaje się, tak patrząc z zewnątrz, że to jest pół godziny roboty, wycena jest gotowa. No, tym niemniej, ten właściciel firmy wysyłał nam chyba 5 ofert, bo okazywało się, że tak naprawdę my na początku nie do końca wiedzieliśmy, czego chcemy. My myśleliśmy, że wiemy, czego chcemy, tak, że chcemy takie ogrodzenie, ale dopiero podczas robienia kolejnych ofert zadawał nam wiele pytań, my na te pytania odpowiadaliśmy i te oferty się zmieniały. I już te 5 wycen i te wszystkie, ta cała komunikacja mailowa, podejrzewam, że zajęła tej osobie, no myślę, że spokojnie, z 3-4 godziny łącznie. Następnie w sobotę przyjechał do nas na kawę, na spotkanie, aby porozmawiać, pomierzyć, zobaczyć w ogóle, czego chcemy. Najpierw pomierzył wszystko, porozmawialiśmy o tym, jakie mamy możliwości i okazało się, że dalej jeszcze musi zadać nam ileś tam pytań, bo pewne rzeczy wychodzą w praniu. Na przykład okazało się, że nie możemy mieć bramy garażowej, którą sobie wymyśliliśmy, bo jest po prostu za szeroka i nie ma miejsca na to, żeby ona się chowała. Brakuje tam mniej więcej 30 cm. My jednak chcieliśmy taką bramę dosyć szeroką, więc padł na pomysł, żeby no coś tam poprzesuwać i będzie okej. Okay. Cofnąć bramę w jedną stronę, oszczędzam wam szczegółów, chodzi o to, że wpadł na pewne rozwiązanie. Jak rozmawialiśmy o ogrodzeniu, no to padło pytanie, na jaką wysokość. Trzeba było to ustalić. Trzeba było ustalić, czy chcemy mieć podmurówkę, czy fundamenty. Jak zrobić śmietnik. Też mieliśmy jakiś pomysł na śmietnik, ale w trakcie rysowania też dał nam parę pomysłów, no i okazało się, że pewne rozwiązanie będzie bardziej dla nas lepsze. Zadał nam proste pytania, w którą stronę będę nosił te śmieci, jak będę je wystawiał, no i dopiero na podstawie naszych odpowiedzi powstał pomysł tego ogrodzenia. Dalej, jak otoczyć skrzynkę elektryczną, tak? Czy zrobić jakieś panele nad tą skrzynką, czy w jakiś inny sposób ją zabezpieczyć, czy może zostawić bez niczego? Tak, kwestie wizualne, czego oczekujemy. Jaką chcemy furtkę, jakie szerokości, w którą stronę ma się otwierać ta furtka? Jaka ma być skrzynka na listę? A może jakiś specjalny słupek dać ze skrzynką i domofonem? A może nie domofon, ale wideofon? I spędził z nami 2 godziny. Czyli już łącznie te wszystkie wyceny i nasza rozmowa potrwała 6 godzin. Teraz po naszej rozmowie znowu będzie musiał przysiąść, wszystko poobliczać i nam wysłać kolejną wycenę. To jest tak naprawdę jeden dzień roboczy po to, aby zrobić nam wycenę, a przecież dalej nie ma pewności, że my z jego usług skorzystamy. Oczywiście raczej go wybiorę, bo mnie przekonał swoim podejściem i po prostu jest rewelacyjne to podejście, ale no, na pewno miał niejednokrotnie sytuację taką, że spędzał 8 godzin nad jakąś wyceną, po czym klient mówił nie, bo mam taniej, albo nie, bo jednak okazało się, że mnie nie stać. Tak więc no, można zrozumieć wykonawców, tak? Taka rzetelna wycena ogrodzenia, które by się wydawało, że wycena ogrodzenia nie powinna być trudna, w naszym wypadku zajęła około 8 godzin. No to teraz pomyślmy sobie, ile może trwać wycena budowy domu do stanu surowego. Aby wszystko obliczyć, fundamenty, ściany, strop, dach i tak dalej. To jest po prostu mnóstwo roboty, to jest kilka dni liczenia. I z tego punktu widzenia można wykonawcę zrozumieć. No mi też by mi się nie chciało spędzać kilkunastu godzin nad ofertą, wiedząc, że klient może mi powiedzieć nie, no i straciłem dzień, dwa i zostaję z niczym. No jasne, że można powiedzieć, że to moje ryzyko, że przedsiębiorca no, musi podejmować ryzyko, ale nawet, z mojego punktu widzenia to jest ryzyko trochę bezsensowne tak naprawdę, no bo się narobisz i nie zarobisz w tym znaczeniu. I o ile przy małych pracach to rzeczywiście są prace, których wycena trwa niewiele i wtedy rzeczywiście można zaryzykować, tak? Ja też na przykład pracując w biurze tłumaczeń robię wycenę przez godzinę czy dwie, są takie projekty i jakby zdaję sobie sprawę z tego, że klient może odmówić. Natomiast mimo wszystko nie spędziłbym nad wyceną więcej niż 4 godziny bez na przykład zapłaty za wycenę. I wiem, że na rynku budowlanym są firmy, które robią wyceny płatne. Natomiast czy klienci za to płacą? Szczerze mówiąc, nie wiem. Podejrzewam, że raczej nie, ale jak ktoś robi taką płatną wycenę, to jestem ciekawy, jak to funkcjonuje. Dobra informacja jest taka, że można uzyskać dobrą wycenę, tylko trzeba trochę nad tym popracować. Chodzi o to, że jak jesteś klientem, to bardzo ważne jest to, jakie masz podejście do osoby, z którą współpracujesz. Jeżeli jesteś miły, konkretny, to po drugiej stronie będzie osoba, która ci pomoże, albo powinna być przynajmniej. Jeżeli będziesz opryskliwy, roszczeniowy, to raczej nie. Podkreślałem wiele razy w podcastach i w mojej książce, że dla mnie to szacunek dla drugiej osoby jest najważniejszy. I niezależnie z kim rozmawiam, czy to będzie osoba, z którą się znam na gruncie prywatnym, czy wykonawca, czy klient, zawsze jest ten szacunek. Zawsze rozmawiam z nim jak równy z równym. Jak jestem klientem, to nie uważam, że jestem kimś ważniejszym. Nie patrzę na wykonawcę z góry. I z drugiej strony, jak jestem wykonawcą, to nie patrzę na klienta z dołu, tylko właśnie rozmawiam z nim jak równy z równym. Staram się zrozumieć drugą stronę i chcemy jak najbardziej ułatwić życie. I dlatego, jeżeli wysyłam jakieś zapytanie ofertowe, to staram się, żeby było ono jak najbardziej konkretne, żeby zawierało jak najwięcej informacji, które pozwolą wykonawcy wykonać dla mnie wycenę, przygotować jakąś ofertę. Nie rozwlekam moich wiadomości, nie piszę jakiejś historii z mojego życia, ale staram się być bardzo konkretny. Jeżeli szukam jakiegoś wykonawcy do czegoś większego, gdzie ta oferta by wymagała iluś tam spotkań, to na początku nie zalewam wykonawcy jakimś tam stosem pytań i szczegółów, ale staram się zbudować jakąś relację. Jeżeli jest taka możliwość, najpierw staram się jakąś firmę odwiedzić, porozmawiać z kimś na żywo, zobaczyć, kto jest po drugiej stronie, trochę zdobyć zaufania, bo to jest ważne, żeby ta druga strona widziała, że ja jestem normalnym klientem, że ja nie chcę tutaj przycwaniaczyć, że tutaj szukam złotówki oszczędności, że wykorzystam jego wolny czas i nagle powiem mu no, do widzenia, tylko że jestem konkretny, czyli mam pieniądze, wiem czego chcę, szukam dobrej oferty, to nie znaczy, że najtańszej, chcę, żeby ta usługa była wykonana dobrze, w związku z tym, jak ta druga osoba pozna mnie i zobaczy, że jestem sensowny, to po prostu będzie chciała mi bardziej pomóc. To oczywiście działa też w drugą stronę. Jeżeli mam klienta sensownego, z którym się dobrze rozmawia, takiej osobie będę chciał bardziej pomóc niż klientowi, który no, nie jest zbyt miły, jest roszczeniowy i tak naprawdę nie wie czego chce. To jest zupełnie naturalna sprawa. W związku z tym, aby dobrze współpracować z wykonawcami, należy na początku pracować nad samym sobą, tak? Jeżeli będziesz jakby szanował wszystkich wokół, tak? I będziesz umiał dobrze formułować swoje myśli, będziesz wiedział, czego chcesz, to będzie ci po prostu łatwiej i podczas budowy, i podczas życia. O tym mówiłem już w poprzednich podcastach, więc tutaj już tego nie będę tematu ciągnął. I teraz mały przykład, bo przykłady są bardzo ważne. Przypuśćmy, że dzwonisz do glazurnika. No bo siłą rzeczy w podcaście nie pokażę, w jaki sposób pisasz maile, ale możemy zasymulować taką rozmowę. Jak to zrobić źle, albo jak często to się robi, a moim zdaniem nieprawidłowo? Dzwonisz do glazurnika, przedstawiasz się i mówisz: dzień dobry, jakie pan ma terminy? Aha, aha. A jaka jest stawka za metr kwadratowy? Aha, aha, dziękuję, tak? Albo dzwonisz i rozmawiasz kilka minut, ale bez żadnych konkretów tak naprawdę i nawet budowania relacji. Jak to można zrobić? Można zrobić na przykład tak, że znowu wybierasz numer telefonu i mówisz: dzień dobry, tutaj Sławek Zając. Wie pan co, dostałem od pana kontakt na pewnym forum budowlanym, tutaj bardzo pana polecali. Mam do wykończenia łazienkę i WC. Myślę, że tam będzie około 400 metrów kwadratowych glazury. Myślę, że tam glazurę będę miał 30 na 30, jakaś jest mozaika jeszcze do zrobienia. Wie pan co, jest, nie wiem czy to jest możliwe, ale chciałbym tak za 2-3 miesiące tą łazienkę skończyć i jestem ciekawy, czy jest to możliwe. Tak? Taka zajawka, takie zdanie wprowadzające. to pokazuje, że jesteś konkretny, że już jesteś trochę przygotowany, bo już wiesz mniej więcej, jaka jest robota do wykonania. Powiedziałeś gazownikowi, jakie masz płytki. Już coś pokazałeś, tak? I już gazownik jest trochę bardziej otwarty na rozmowę. Bo zauważ, w tym pierwszym zdaniu nie zadałeś pytania o cenę, ani nawet nie zadałeś do końca pytania o termin. Nie pytasz go, jakie ma pan wolne terminy, tylko że chciałbyś wykonać łazienkę w ciągu 2-3 miesięcy, czy to jest możliwe, tak? Czyli pokazuje, że jesteś elastyczny. I to jest taki mały przykład, który pokazuje, jak w prosty sposób tak naprawdę można zbudować pewną relację z osobą, której jeszcze nie znasz. Aby zwiększyć swoją skuteczność, powinieneś coś więcej wiedzieć o usłudze, którą zamawiasz. Na chwilę opuścimy plac budowy, wrócę do mojego biura tłumaczeń ATET. Jeżeli jeszcze nie zamawiałeś nigdy tłumaczeń, to się dowiesz, że każde biuro tłumaczeń rozlicza tłumaczenia za blok tekstu lub za słowa. Najczęściej w Polsce taki blok tekstu to 1800 znaków ze spacjami. I drugą rzeczą, która pomaga wycenić tekst, jest to, o czym jest ten tekst. Na przykład list do cioci jest przetłumaczyć łatwiej niż instrukcję obsługi jakiejś maszyny, którą jest łatwiej przetłumaczyć niż tekst wysoce specjalistyczny, na przykład z zakresu medycyny. No i teraz tak, jeżeli masz taką wiedzę, to już jesteś trochę na wygranej pozycji, już się wyróżniasz wśród innych klientów, bo na przykład możesz zadzwonić do mojego biura i powiedzieć: dzień dobry, mam taki tekst, tutaj mam 12 tysięcy znaków ze spacjami, on dotyczy tego i tego i tego, chciałbym mniej więcej określić cenę takiej usługi. I w tym momencie, po tym jednym zdaniu, ja wiem, że mam do czynienia z kimś, kto wie, tak? Już jestem zainteresowany nim bardziej, bo on się do czegoś przygotował. Prawdopodobnie, albo być może, już taką usługę zlecał wcześniej. W związku z tym ja już czuję, że z nim współpraca będzie łatwiejsza, tak? Bo ten klient już jest trochę bardziej świadomy. A jednak 3/4 klientów zazwyczaj dzwoni do nas do biura i mówi tak: dzień dobry, mam do tłumaczenia 10 stron. Odpowiedź: a na jaki język? No, na język angielski oczywiście. No, to nie jest oczywiście, ponieważ no, biuro tłumaczy nasze tłumaczy od A do Z, od angielskiego do Zulu. Więc to nie jest takie oczywiste, chociaż angielski jest oczywiście najczęściej spotykany. No, pytanie drugie, no 10 stron jakich? No 10 stron A4. No, a prawda jest taka, że 10 stron A4 może zajmować bardzo mało tekstu, jeżeli jest na tych stronach na przykład dużo obrazków, ale 10 stron A4 to może być bardzo dużo tekstu, jeżeli jest bardzo mała czcionka i bardzo małe odstępy między nimi. Jeżeli nie widzę dokumentu, to nie wiem, jakie to jest ile tam jest treści. No i 10 stron A4 to nie jest informacja, ponieważ tłumaczenie 10 stron może kosztować 100 zł, ale może kosztować i 1000 zł. I to jest ta różnica. Ja odbierając telefon, już po pierwszym, drugim zdaniu wiem mniej więcej, z kim rozmawiam, czy z osobą trochę bardziej świadomą, czy też nie. Dlatego tak istotne jest poznanie chociaż trochę usługi, którą zamawiasz, bo w ten sposób już łatwiej ci będzie rozmawiać z tą osobą po drugiej stronie, łatwiej ustalić się szczegóły współpracy, będziesz mógł zadawać lepsze pytania. To działa po prostu, bo wykonawca czuje, że ma do czynienia z kimś bardziej konkretnym, bardziej przygotowanym. Swoją drogą, przed nagrywaniem tego podcastu nawet nie wpadłem na to, żeby mówić o biurze tłumaczeń, ale jakoś tak wyszło samo z siebie i trochę to może zabrzmiało jak reklama, ale w sumie czemu nie, tak? To mój podcast, więc jeżeli ktoś potrzebuje tłumaczeń, zapraszam na stronę www.atet, a jak Adam, T jak Teresa, E jak Ewa, T jak Teresa, atet.pl. Robimy tłumaczenia wierzytelne, ustne, medyczne, techniczne, ekspresowe. Okej, wystarczy, koniec reklamy. Chyba już więcej reklam w moich podcastach nigdy nie będzie, więc wybaczcie, ale jakoś w sumie czemu nie. Wracamy do tematu. Tak więc mówiłem o tym, jakim warto być człowiekiem, klientem, tak, rozmawiając z drugą stroną. I to po prostu działa, tak? Dużo podczas rozmowy się dowiemy. Ja uważam, że oczywiście można wysyłać 20 maili do wykonawców jak najbardziej, ale na początku warto podzwonić po wykonawcach, dowiedzieć się trochę więcej przez telefon i dopiero wysłać maila w ślad za rozmową telefoniczną. Wtedy ten mail już jest jakoś powiązany z tobą, tak? Nie jesteś osobą, którąś z kolei, która wysyła dzisiaj prośbę o wycenę, ale jesteś osobą, z którą już ktoś wcześniej rozmawiał. I w ten sposób już jesteś trochę na lepszej pozycji niż inni klienci, którzy po prostu wysyłali maile w ciemno, po prostu googlują gdzieś tam po firmach i cześć. Teraz trochę na temat ekip od stanu surowego, czy też firm, które zajmują się stawianiem domów do stanu deweloperskiego. Dostałem maila ostatnio na temat tego, że mój czytelnik usłyszał, że, czy też przeczytał, że nie warto kupować jeszcze projektu, najpierw trzeba poszukać wykonawców. No nie do końca tak jest. To znaczy, że wykonawca, aby mógł rzetelnie wykonać wycenę, oprócz czasu, który musi poświęcić tej wycenie, musi widzieć projekt budowlany. W związku z tym bez projektu budowlanego nie dostaniesz nigdy rzetelnej wyceny. Jeżeli szukasz wykonawcy bez projektu i dostajesz jakieś wyceny, to one nie mają znaczenia, bo jeden wykonawca może zawyżyć, bo przyjąć pewne rozwiązania, drugi może zaniżyć, a jego wybierzesz, a potem się okaże, że tak naprawdę ta wycena nie obejmowała tego i tego i tego i tego. I nagle ta cena, niby niska, będzie dwa razy wyższa. W związku z tym, co sugeruję? Sugeruję, że jeżeli nie masz projektu budowlanego, i wbrew moim radom chcesz się bardzo spieszyć z budową, a mówiłem nieraz, tak, nie spieszmy się, ale przypuśćmy, że chcesz naprawdę zaoszczędzić każdy miesiąc. No to zrób to w ten sposób, że na początku pozwól po wykonawcach, wszystkich, których znajdziesz i z poleceń i w internecie i tak dalej. Opowiedz o swojej sytuacji, o takiej, że na przykład projekt jest w trakcie realizacji lub planujesz kupić taki projekt i będzie on kupiony wtedy i wtedy. Na razie tylko pytasz o terminy, o jakieś takie rzeczy bardzo wstępne. Szukasz na osoby, firmy, z którą już jakąś tam nić porozumienia zawrzesz. Takie pierwsze sito. Podejrzewam, że przez to sito przejdzie niewiele firm, bo jednak dużo firm będzie cię zbywało, ale no to w sumie dobrze, tak, bo im więcej masz do wyboru, tym tak naprawdę gorzej. Więc nie mając projektu, zacznij od takich wstępnych rozmów. Nie oczekuj, żeby wykonawcy ci dali jakąś ofertę, bo ona nie ma znaczenia. Dopiero jak będzie projekt budowlany, wtedy wykonawca może do tego usiąść i coś policzyć. No tylko wtedy to będzie łatwiejsze, bo z tym wykonawcą już nawiązałeś pewne relacje właśnie na tym wczesnym etapie, więc trochę na ciebie przychylniej spojrzy. Kolejną rzeczą jest to, że jak już będziesz te wyceny otrzymywał, to koniecznie sprawdzaj na to, co one obejmują. Zdarza się tak, że mimo tego, że wykonawcy mają projekt, to i tak robią wycenę, jakby biorą pod uwagę jakieś tam swoje kalkulatory, jakieś tam programy i na projekt nie do końca patrzą. To znaczy, że biorą na przykład liczbę metrów kwadratowych całego domu albo powierzchni użytkowej, jakieś tam współczynniki dodają i coś tam im program wypluwa. Natomiast, aby to zrobić rzetelnie, trzeba naprawdę przejrzeć projekt bardzo, bardzo, bardzo dokładnie, zobaczyć, jaki projektant zastosował rodzaj fundamentów, jaką hydroizolację, jakie są parametry ściany, czy w ogóle z czego ściana się składa. O, tych naprawdę rzeczy jest mnóstwo. W związku z tym, jeżeli dostaniesz ofertę, która w sposób jednoznaczny nie pokazuje, że ona obejmuje dokładnie to, co jest w projekcie, to dopytuj, uściślaj to. I na ostatnim etapie, tak przeskoczę te kilka tygodni albo i miesięcy, na ostatnim etapie, kiedy podpisujesz umowę z wykonawcą do stanu surowego, czy też generalnym wykonawcą, koniecznie, absolutnie, za każdym razem dopilnuj, żeby projekt budowlany był podpięty do umowy i żeby w umowie znalazł się zapis, że wykonawca ma wykonać swoje prace zgodnie z projektem. Tak? to powinno wystarczyć. Ja naprawdę dużo umów od was dostaję. Kiedyś zresztą napisałem w którymś mailingu, że jak macie jakąś umowę do konsultacji, to wysyłajcie. To już minęło chyba z 3 miesiące, ale dalej raz na tydzień otrzymuję od kogoś umowę właśnie w odpowiedzi na tamten newsletter, więc wiem, że to jakby samodzielna analiza umowy jest bardzo trudna, tak? Budujemy dom po raz pierwszy, dostajemy jakąś umowę od wykonawcy i nie rozumiemy, co tam jest napisane i to jest naturalne, więc oczywiście wysyłać mi takie umowy, chętnie pomogę, ale prawda jest taka, że nie trzeba wszystkiego zapisywać. Jeżeli macie dobry projekt budowlany, i w tym projekcie jest naprawdę wszystko dobrze opisane, to tylko trzeba znaleźć wykonawcę, który będzie stosował się do tego, co jest w projekcie budowlanym, a nie będzie wykonawca wymyślał jakieś tam swoje rzeczy. Tak więc i na etapie rozmów, wyceny, umowy, dopilnuj, żeby wykonawca zawsze patrzył na projekt budowlany, żeby cała usługa była wyceniona właśnie w oparciu o ten projekt. Dodam, że aby wybudować dom i nie zwariować, na początku najważniejszy jest projektant. Niezależnie od tego, czy robisz projekty indywidualne, czy też robisz adaptację projektu gotowego, to ten projektant będzie odpowiedzialny za projekt i to jest najważniejsze, tak? Musisz mieć dobry projekt. To jest najważniejsze. Tak więc, jeżeli jeszcze nic nie masz oprócz działki, no to wszystkie siły poświęć na to, aby znaleźć dobrego projektanta. W tak zwanym międzyczasie szukaj kierownika budowy, oczywiście także rzetelnego, który będzie prowadził twoją budowę. Z kierownikiem budowy jest o tyle łatwiej, że szukasz kierownika, który zna się na technologii, w której budujesz dom. Jeżeli budujesz dom murowany, to nie będzie problemu raczej, chociaż nie wiem, w jakim jesteś województwie, natomiast jeżeli budujesz dom szkieletowy, będzie pewnie trudniej znaleźć się kierownika budowy, który zna się na szkieletówce, ale no wiesz, czego szukać. Tak więc na początku projektant, potem kierownik budowy. Kierownik budowy powinien gdzieś tam być między tobą a projektantem, to znaczy, że projektant będzie ci zadawał pewnie jakieś pytania, może kierownik budowy być gdzieś na etapie koncepcji twojego budynku, może wyrazić swoje zdanie. Kierownik budowy powinien, albo nawet musi obejrzeć swój projekt budowlany pod kątem jakichś tam błędów i tak dalej. Powinien stwierdzić, czy ten projekt jest ok. Czyli masz już dwóch sojuszników, masz projektanta i kierownika budowy. I w międzyczasie oczywiście także szukasz wykonawcę, tak jak mówiłem wcześniej, tak pobieżnie, aby jakieś tam relacje nawiązać. I dopiero jak będziesz miał projekt budowlany i kierownika budowy już wybranego, który starannie ten projekt sprawdzi i powie, że wszystko jest ok, wtedy możesz podejść do finalizacji sprawy z wykonawcą. Bo jeżeli nawet będziesz czegoś niepewny, to właśnie masz sojuszników, masz kierownika budowy, projektanta, aby te problemy rozwiązali. I to jest moim zdaniem najlepsza kolejność. Projektant, kierownik budowy, wykonawca. Jeżeli zaczniesz szukać wykonawcy przed kierownikiem budowy, no to wykonawca będzie cię mógł przekonać do pewnych rzeczy, od których mógłby cię odwieźć kierownik budowy, no bo to jednak kierownik budowy jest po twojej stronie, a wykonawca, choćby najlepszy, jednak będzie patrzył bardziej na swój interes. A nie daj Boże, będzie to nierzetelny wykonawca, no to będzie starał się robić wszystko tak, aby samemu się nie narobić, a zarobić. Tak więc taka właśnie rada dla budujących, że projektant, kierownik budowy, miej tych dwóch, a wykonawcę znajdziesz w miarę prosto. No i to w sumie na tyle dzisiaj, tak? Tak podsumowując, po prostu bądźmy cierpliwi, bądźmy konkretni, bądźmy zawsze dla drugich osób w porządku. Pamiętajmy o tym, że my raz jesteśmy klientami i na przykład kupując pietruszkę na targu, jestem klientem, tak, tankując benzynę, jestem klientem, więc nie traktujmy żadnych osób z góry, traktujmy wszystkich po partnersku, każdy ma swoją pracę do wykonania i chwała im za to. No i przecież często jesteśmy wykonawcami, mamy nad sobą szefa, mamy nad sobą klienta, no w związku z tym, no po prostu traktujmy się jak równy z równym, traktujmy innych ludzi tak, jakbyśmy chcieli być traktowani przez innych. Może i to truizm, ale jakoś mało osób chyba to rozumiem. No, taka dygresja. Dochodzi północ, tak więc ja uprzejmie się żegnam i idę spać. No i do zobaczenia, bo mam nadzieję, że jak już trochę z biura tłumaczeń się odciągnę, to będą kolejne artykuły, a pomysłów jest mnóstwo, a projektów rozpoczętych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc będę starał się, żeby ten rok był bardzo, ale to bardzo owocny dla nas wszystkich. Pozdrawiam serdecznie, Sławek Zając, jak się wybudować i nie zwariować.